Wierzę, że największą potrzebą naszych kościołów dzisiaj jest przygotowanie każdego członka do służby. Wierzę, że jeżeli byśmy to zrobili, to nasze kościoły tryskałyby zdrowiem i wzrostem. Smutną prawdą w wielu kościołach jest jednak to, że chrześcijanie nie robią nic poza przychodzeniem do kościoła w niedzielę rano. Jak możesz nawrócić swoich członków do służby? Jak możesz przekształcić obserwatorów w Bożą armię? Po pierwsze, musisz nauczać ludzi prawd o tym, co to znaczy służyć Bogu. Biblia mówi w liście do Rzymian 12, że każdy chrześcijanin ma być zaangażowany w służbę. Każdy chrześcijanin ma mieć swoje miejsce w służbie. Chociaż każdy chrześcijanin nie jest pastorem, Bóg tak sprawił, że każdy może odnaleźć swoje miejsce w służbie w ciele Chrystusa. Bycie chrześcijaninem oznacza bycie w służbie. Jezus powiedział, przyszedłem służyć i oddać swoje życie za wielu. Jeśli chcemy być tacy jak Jezus Chrystus, to musimy się nauczyć dawać i służyć tak, jak On to czynił. W Bożej armii nie ma ochotników. Służba dla Chrystusa nie jest kwestią wyboru. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to Bóg oczekuje, że będziesz służył innym w imieniu Jezusa. Biblia także mówi, że każda służba jest ważna. Niekiedy myślimy, że ludzie, którzy nauczają w kościele, są najważniejsi, ale to nie jest prawdą. Faktem jest to, że w ciele Chrystusa każda część jest ważna. I ręka nie może powiedzieć nodze, nie potrzebujecie, ani ucho nie może powiedzieć oku, nie potrzebujecie. Jesteśmy zależni jedni od drugich i potrzebujemy jedni drugich, aby dokonać tego, do czego Bóg przeznaczył Kościół. Ale skąd mogę wiedzieć, jaką mam wykonywać służbę? Musimy nauczać ludzi, że Bóg ich ukształtował do służby w wyjątkowy sposób. Istnieje 5 czynników, które Bóg używa, żeby przygotować nas i przysposobić do efektywnej służby. Pozwól, że Ci wytłumaczę, jakie to są czynniki. Pierwszą rzeczą, którą Bóg używa, żeby Cię ukształtować, są duchowe dary, które Ci dał. Z chwilą, gdy się stałeś wierzącym, dostałeś już niektóre duchowe dary. Jest o nich mowa w liście do Rzymian, w liście do Efezjan i w pierwszym liście do Koryntian. Biblia mówi, że jeden dostał dar nauczania, inny dar mądrości, ktoś inny dar pomocy i zachęty i tak dalej. Chcemy pomóc ludziom odkryć ich duchowy dar. Ponieważ jeżeli masz dar nauczania, to masz być nauczycielem w ciele Chrystusa. Jeśli masz przywódcze obdarowanie, to masz być przywódcą w ciele Chrystusa. Ale dary to nie wszystko, co dostałeś. Biblia mówi, że Bóg ci dał wyjątkowy rytm serca. To jest pasja. To, co lubisz robić. Czy zauważyłeś, że są rzeczy, które lubisz robić? Są też rzeczy, którymi nie jesteś w ogóle zainteresowany. Istnieją rzeczy, które cię ekscytują, a inne cię w ogóle nie obchodzą. Jak myślisz, skąd to pochodzi? To rodzące się pragnienie pochodzi od Boga. Bóg daje każdemu z nas inny rytm serca, tak emocjonalnie, jak i fizycznie. Czy wiedziałeś o tym, że rytm każdego ludzkiego serca jest inny, jakby inny wzór? Tak jak są różne odciski palców, różne odciski stóp, podobnie Bóg daje zróżnicowany emocjonalny rytm serca. Dlatego lubisz rzeczy, których inni nie lubią, nie lubisz rzeczy, które inni lubią. Bóg daje nam różne zainteresowania, żeby wszystko, co ma być wykonane w świecie, zostało wykonane. Powiedzmy, że mam dar nauczania, ale to, do czego mam serce, będzie miało wpływ na to, jak będę używał swój dar. Na przykład, jeżeli mam dar nauczania i mam otwarte serce do dzieci lub dla biednych ludzi, lub pasję i serce do pracy z młodymi ludźmi, wtedy będzie to miało wpływ na to, w jaki sposób użyję swój duchowy dar. Dostałeś od Boga dary, ale także dostałeś emocjonalny rytm serca, to co lubisz robić. Trzecią rzeczą, którą bierzesz pod uwagę podczas odkrywania Twojej służby, są Twoje zdolności. Bóg dał każdemu z nas naturalne zdolności. Niektórzy dobrze pracują ze zwierzętami. Inni są dobrymi mechanikami, naprawiają maszyny lub samochody. Niektórzy ludzie są dobrzy w słowach, potrafią logicznie myśleć, mówić i dobrze pisać. Niektórzy są dobrzy w pracy z innymi. Niektórzy ludzie są dobrzy w używaniu różnych, abstrakcyjnych teorii, podczas gdy inni ludzie wolą robić konkretne rzeczy każdego dnia. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ Bóg miał powód, dla którego uczynił nas innymi. Daje nam różnorodne zdolności. Niektórzy ludzie są dobrzy w liczbach, dodawaniu i odejmowaniu, natomiast inni nie są zbyt dobrzy. Twoje zdolności nie zostały ci dane wyłącznie dla twojego własnego użytku. Bóg dał ci je w określonym celu. Tak jak dał ci duchowe dary i pragnienia serca w określonym celu. Celem tym jest służba dla Niego. Służba dla Niego. Czwartą rzeczą określającą służbę twojego życia jest twoja osobowość. I widzimy znowu, że Bóg nam daje różne osobowości. Niektórzy ludzie mają bardzo bezpośrednią osobowość, są bardzo podekscytowani, wylewni, chętni, rozmawiają z ludźmi, chętnie przebywają w dużych grupach i lubią być w centrum uwagi. Inni ludzie są bardzo wstydliwi, często się wycofują i najchętniej rozmawiają z jedną osobą, a nie w dużej grupie. Niektórzy ludzie chętnie robią te same rzeczy cały czas. Lubią rutynowe czynności, to samo każdego dnia, dzień po dniu. Inni ludzie lubią różnorodność i każdego dnia chcą robić coś innego. To nie jest kwestia tego, czy to jest właściwe, czy niewłaściwe, dobre, czy złe. To jest sposób, w jaki Bóg cię kształtował. Twoja osobowość jest wielką częścią tego, co czyni ciebie tobą. To jest jedna z rzeczy, którą musisz wziąć pod uwagę, żeby odkryć to, co Bóg chce, żebyś robił w Kościele. Jakie jest moje miejsce w ciele Chrystusa? Patrzę na swoje dary duchowe, swoje pragnienia, rzeczy, które lubisz robić, patrzę na swoje naturalne zdolności i swoją osobowość. I w końcu ostatnią rzeczą, na którą patrzysz, to doświadczenia, które miałeś. Bóg nigdy nie zaprzepaści twoich doświadczeń. Istnieją cztery rodzaje doświadczeń, które zdobyłeś, a które pomagają ci określić rodzaj twojej służby w twoim kościele. Bóg patrzy na twoje doświadczenia związane z wykształceniem. Nie mówię tylko o chodzeniu do szkoły, ale o rzeczach, których się nauczyłeś w życiu, o rzeczach, które się nauczyłeś od swoich rodziców, od swoich krewnych, ciotek i wujków, braci i sióstr, rzeczy, których nauczyłeś się od swoich przyjaciół, są pouczającymi przeżyciami. Bóg także używa zawodowe doświadczenia związane z pracą, umiejętności, które zdobyłeś i rozwinąłeś w różnych zawodach w czasie swojego życia. Następnie Bóg używa duchowe doświadczenia, żeby cię kształtować i uczynić człowiekiem, jakim On chce, żebyś był w Jego służbie. Duchowe przeżycia, takie jak chwile oddania się Panu, spotkania w kościele, rekolekcje, obozy wzrostu, obozy młodzieżowe lub konferencje. Może to być książka, którą przeczytałeś, kaseta, seminarium lub słowo, którym się podzielili z tobą inni chrześcijanie. Przeżycia, które były punktem zwrotnym w twoim życiu. Ale najważniejsze jest to, że Bóg używa bolesne przeżycia, żeby nas kształtować. Czy wiedziałeś o tym, że Biblia mówi w 2 Koryntian 1 rozdziale, że Bóg celowo prowadzi nas poprzez niektóre problemy, próby, trudności naszego życia i prowadząc nas poprzez te doświadczenia, pociesza nas w naszym smutku i w naszym bólu, abyśmy mogli otworzyć się na innych i pocieszać ich tą samą pociechą, którą nas Bóg pocieszył. Bóg nigdy nie marnuje zranienia. Jednym ze sposobów uczenia się służenia w twoim kościele i w świecie jest spojrzenie na bolesne przeżycie, przez które przechodzisz w swoim życiu. Na przykład, kto mógłby lepiej pomóc rodzicowi, który jest smutny z powodu utraty dziecka, jeśli nie drugi rodzic, który stracił jedno ze swoich dzieci w pewnym okresie? Kto mógłby lepiej pomóc komuś, kto jest chory na raka, jak nie ten, kto przeszedł przez tą chorobę w swoim własnym życiu? Czy może ktoś lepiej pomóc temu, kto jest uzależniony od narkotyków lub alkoholu, jak nie ten, kto sam był uzależniony od narkotyków i alkoholu? Czy mógłby ktoś lepiej pomóc osobie, która straciła męża, żonę lub gdzie nastąpił rozwód, jak nie ten, komu zmarł mąż, żona lub się rozwiódł? Dlaczego o tym mówię? Bo jeśli spojrzysz na swoje życie, to zobaczysz i przypomnisz sobie wszystkie bolesne przeżycia, których doświadczyłeś, gdyż Bóg może chcieć użyć coś, co zraniło cię najbardziej, aby pomóc w uzdrowieniu innych ludzi. Podczas nauczania ludzi o służbie każdego wierzącego musisz nauczać ich następujących zasad, że Bóg ich stworzył i ukształtował w wyjątkowy sposób, dając im dary, osobowość, zdolności, serce i doświadczenia, żeby człowiek był takim, jakiego Bóg chce mieć w celu pełnienia przez niego takiej roli w Kościele, jaką powinien pełnić. W jaki sposób nauczać tego ludzi? Drugą rzeczą, którą ci chcę zasugerować, jest to, abyś wprowadził comiesięczne nauczanie, podczas którego będziesz mówił o tym, jak odkryć duchowy dar, jak odkryć duchowe serce, o tym, co lubisz robić i rzeczy, o których mówiliśmy, jak Bóg cię kształtował do służby. Musisz regularnie tego nauczać, aby nowi ludzie, którzy przychodzą do twojego kościoła, mogli odkryć prawdę, która pomoże im odnaleźć ich osobistą służbę. W kościele Saddleback, którego jestem pastorem, każdego miesiąca nauczamy o tym. Ludzie uczą się biblijnej prawdy o tym, że każdy chrześcijanin ma mieć służbę, która jest zależna od tego, jak zostali ukształtowani przez Boga. Po każdym takim nauczaniu, pastor lub jeden z liderów usiądzie sam na sam z każdą z tych osób i porozmawia z nimi o tym, czego się nauczyli odnośnie swojego życia, jak widzą swoje miejsce w kościele. Pomagamy im rozwinąć służbę opartą na ich ukształtowaniu. Pewnego razu przyszła do mnie kobieta i powiedziała: pastorze Rick, potrzebujemy służbę modlitwy. A ja odpowiedziałem: widzę, że masz do tego serce. Powiedziała: myślę, że powinniśmy się modlić. Powiedziałem: dobrze, to jest twoja służba. Ona powiedziała: moja? Powiedziałem: dlaczego nie? Powiedziała: ja tylko o tym myślałam. Wtedy odpowiedziałem: to, że wpadłaś na taki pomysł, świadczy o tym, że Bóg pracuje w twoim sercu i że ty jesteś osobą, która to ma zacząć. I tak zaczęliśmy naszą służbę modlitwy. Innym razem przyszła do mnie kobieta i powiedziała: pastorze Rick, powinniśmy stworzyć grupę niesienia pomocy ludziom, którzy umierają na raka. Odpowiedziałem: to jest wspaniały pomysł. Dlaczego nie miałabyś tego zacząć? Odpowiedziała: nie jestem przywódcą. Może ogłosimy to w naszym kościele, że powołujemy nową służbę niesienia pomocy ludziom chorym na raka. Ty pomożesz to zorganizować i zobaczymy, co się stanie. I taki był początek tej służby. Pewien mężczyzna powiedział do mnie: pastorze Rick, ja nie śpiewam, nie nauczam Biblii i nie jestem wykształcony, ale mam sprawne ręce i umiem robić różne rzeczy. Chciałbym zacząć służbę naprawiania. Wtedy pomagalibyśmy ludziom remontować mieszkania i naprawiać rzeczy w ich domach za darmo, a będzie to częścią kościelnej służby. W ten sposób zaczęła się ta służba, a dzisiaj wielu mężczyzn jest w nią zaangażowanych. Przyszedł raz do mnie pewien człowiek i powiedział: chcemy zacząć służbę naprawiania samochodów. Jestem mechanikiem i potrafię naprawiać samochody. W ten sposób zaczęło się to. Dzisiaj w moim kościele jest około 150 różnych służb, które zostały założone przez członków naszego kościoła. Następnym punktem, o którym chciałbym mówić, jest to, że musisz pozwolić ludziom, aby byli twórczy. Pozwól ludziom zacząć służbę, jeśli mają pomysł. Nie mów o nie możemy zacząć tej służby, bo to nie jest mój pomysł. Ja jestem pastorem, pozwól ludziom przychodzić z pomysłami, bo oni będą na tyle twórczymi, na ile im na to pozwolisz. Jak już powiedziałem, mamy około 150 służb w naszym kościele, które powstały dzięki ludziom, którzy uczestniczyli w wykładach, odkryli swój duchowy kształt w służbie i następnie sami rozpoczęli zupełnie nową służbę. Inną ważną rzeczą jest to, że pozwalasz ludziom zmieniać służbę lub skończyć jedną i rozpocząć inną, i to bez poczucia winy, smutku czy żalu. Niekiedy w różnych kościołach prosimy ludzi, aby zaczęli służyć poprzez pracę z dziećmi lub przy wydawaniu posiłków w kuchni. Po jakimś czasie są tym zmęczeni. Dlatego chcą spróbować czegoś innego, ponieważ uważają, że nie używali wszystkich swoich talentów i darów. Niekiedy potrzebują chwilę odpoczynku albo krótką przerwę. Musisz pozwolić ludziom eksperymentować. Pozwól im próbować. A jeśli nie czują się z tym dobrze, niech próbują coś innego, aż w końcu znajdą swoje miejsce, do którego pasują najlepiej. Pozwól, że ci powiem, pastorze, dlaczego to jest właściwe. Jeśli zmuszasz ludzi do służby, przyjmowania obowiązków lub pracy w kościele, do której często nie są duchowo obdarowani i przygotowani, wtedy musisz ich motywować, naciskać, popychać, zachęcać i utrzymywać ich w ruchu, ponieważ oni nie robią tego, co chcieliby robić. Z drugiej strony, jeśli będziesz budował swój kościół poprzez pomaganie każdemu w odkrywaniu Bożego kształtu, tego, w jaki sposób zostali uformowani do służby, i poświęcisz czas na to, aby im pomóc odnaleźć to, co lubią robić i to, w czym są obdarowani, utalentowani, i stworzysz dla nich miejsce, to z chwilą, gdy zaczną służyć, Nie będziesz musiał ich więcej motywować. Oni będą motywowani po prostu radością ze służby. Oni będą motywowani, bo są tym, czym Bóg ich uczynił. Bóg uczynił każdego z nas, abyśmy odgrywali szczególną rolę w świecie. Jeśli odkryjemy tę rolę, nasz cel i służbę i naszą misję w świecie, to będziemy się czuć dobrze. Pamiętam, kiedy odkryłem, że Bóg dał mi dar nauczania i zacząłem nauczać, wtedy ludzie mówili, wiesz co, Rick, Bóg błogosławi twoje nauczanie. Poczułem się dobrze i zacząłem rozumieć, dlaczego Bóg postawił mnie na tej ziemi. Dało mi to poczucie wartości i znaczenia. Wielu ludzi dzisiaj nie widzi celu ani sensu w życiu, ponieważ nie odnaleźli przyczyny, dla której zostali stworzeni. Oni nie odkryli swojej służby ani swojej misji w świecie. Rzeczą, którą musisz uczynić, to pozwolić ludziom eksperymentować. Jedynym sposobem odkrycia tego jest próbowanie różnych rzeczy. Kiedy oddałem swoje życie Chrystusowi, myślałem, że będę po prostu muzykiem dla Niego. Myślałem, że będę prowadził uwielbianie i śpiewał. Naprawdę lubię śpiewać. Był tylko jeden problem. Nikt mnie nie chciał słuchać. Nie podobał się im mój śpiew. Bardzo szybko zobaczyłem, że muzyka nie jest moim darem. Później zacząłem nauczać Biblii i zauważyłem, że Bóg to błogosławi. Życie ludzi było zmienione, gdy to robiłem. Wiedziałem, że Bóg mnie ukształtował właśnie dlatego. W naszym kościele, gdy nauczamy ludzi, w jaki sposób odkryć swoją służbę, prosimy ich, aby się zdecydowali zostać w jakiejś służbie przez jeden rok, ale nigdy nie trzymamy ich tam na siłę. Jeśli w połowie roku powiedzą, to nie jest dla mnie, muszę robić coś innego, muszę mieć jakąś inną służbę, wtedy pozwalamy im na zmianę. Niech eksperymentują w różnych służbach i odkrywają to, czym Bóg chce, aby byli. Pastorze, jeśli ty będziesz tak działał, to nie tylko twój kościół zacznie rosnąć, ale zauważysz, że twoja praca będzie o wiele lżejsza, o wiele łatwiejsza. Wtedy nie będziesz sam robił wszystkiego. Kiedy założyłem kościół w Saddleback, robiłem dosłownie wszystko sam, ponieważ byliśmy małą, siedmioosobową grupą. Co tydzień przygotowywałem kościół do nabożeństw, układałem krzesła w kościele, drukowałem programy, przygotowałem kazania i zapalałem światło w budynku. Po skończeniu zgromadzenia gasiłem światło, zamiatałem budynek, składałem krzesła i sprzątałem. Robiłem wszystko sam. Podczas wzrostu kościoła zauważyłem, że jestem coraz bardziej zmęczony i zaczynało mi brakować energii, ponieważ starałem się wykonać sam wszystkie służby. Później przychodzili ludzie do mnie z oczekiwaniem, że mam odpowiedź na każde pytanie. Głosiłem wszystkie kazania, zawsze nauczałem, prowadziłem wszystkie modlitwy, chrzty, udzielałem wszystkim porad i odwiedzałem ludzi chorych. W miarę jak Kościół rozwijał się, coraz szybciej zacząłem opadać z sił. Kiedy Kościół urósł do około 400-500 osób, pamiętam, że byłem bliski rezygnacji. Byłem bardzo zniechęcony i załamany. W tym czasie, gdy byłem bardzo zniechęcony i bliski rezygnacji, przyszedłem w środę do kościoła i powiedziałem ludziom, wiecie co? Już nie jestem w stanie dłużej tego robić. Zadanie jest zbyt wielkie, bo kościół jest coraz większy, a ja staram się zaspokoić potrzebę każdego z was. Czytając Biblię, dowiaduję się, że nie muszę wykonywać sam wszystkiego. Biblia mówi w liście do Efezjan, że pastorzy i nauczyciele są po to, żeby przygotowali wierzących członków zboru do dzieła posługiwania. Widzicie? Moim zadaniem jako pastora nie jest wykonywanie służby. Moim zadaniem jest przygotować każdego człowieka w kościele do dzieła posługiwania. Nie mogę sam wszystkiego robić. Kościół nigdy nie był zadaniem dla jednej osoby, w którym pastor robi wszystko i zaspokaja potrzeby każdego. Zamiast tego muszę pozwolić innym ludziom, aby odkryli swoją służbę. Następnie mogę się odprężyć i robić to, do czego mnie powołał Bóg. Widzimy to w Dziejach Apostolskich, gdy uczniowie powiedzieli, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach i zaspokajali potrzeby wszystkich. Oni powiedzieli, upatrzcie tedy bracia spośród siebie, mężów godnych zaufania, którzy będą usługiwać innym. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. Podczas tego wieczoru powiedziałem swoim ludziom, umówmy się. Jeśli będziecie wykonywać służbę Kościoła tak, jak Bóg przykazał to czynić, wtedy ja się skupię na tym, co Bóg chce, abym czynił. To znaczy na modlitwie, przygotowaniu kazań, nauczaniu i studiowaniu. Jeśli wy będziecie pełnić służbę, to ja zadbam o to, żebyście byli duchowo nakarmieni. W każdym tygodniu będziecie wiedzieć, że spędziłem wiele godzin studiując słowo i przygotowałem właściwe przesłanie, które wam pomoże wzrastać. Wy będziecie wykonywać służbę, a ja będę was nauczał, jak to robić. Tego wieczoru nasi ludzie powiedzieli: to jest dobra rzecz, zgadzamy się. Podaliśmy sobie ręce, modliliśmy się razem i nawet podpisaliśmy przymierze. Kiedy to zrobiliśmy, wtedy kościół Saddleback zaczął się gwałtownie rozwijać. Dlaczego tak się stało? Ponieważ nie próbowałem tego już kontrolować. Pozwólcie teraz, że powiem wam coś bardzo ważnego. Żeby kościół mógł rosnąć, muszą zostać spełnione dwa warunki. Pastor musi zrezygnować z kontrolowania i ludzie muszą zrezygnować z kontrolowania. Pastor musi zrezygnować z kontrolowania służb, ponieważ w rosnącym kościele nie może robić wszystkiego sam. A ludzie muszą zrezygnować z kontrolowania przywództwa. Oni muszą pozwolić pastorowi prowadzić i karmić. On musi prowadzić Boży lud i karmić Bożą trzodę. Pastor musi pozwolić każdemu członkowi, aby miał swoją służbę i czynił to, co Bóg chce, aby czynił. Gdy to zrobiłem, było to dla mnie straszne i przerażające jako pastora, ponieważ bałem się, że jeśli pozwolę ludziom, aby służyli w naszym kościele, to mogą popełnić wiele błędów. Jednego dnia Bóg mi powiedział: Rick, czy ty nie popełniasz błędów? Odpowiedziałem: tak, popełniam. Bóg powiedział: czy nie uczysz się w ten sposób? Odpowiedziałem: tak. Wtedy on powiedział: to dlaczego nie pozwolisz innym, aby się uczyli? Powstrzymujesz innych od wzrostu. Wstrzymujesz innych ludzi od rozwoju, ponieważ nie pozwalasz im rosnąć. Nie chcesz, aby się uczyli. Uczymy się przez robienie błędów. Właśnie to chciałem ci powiedzieć, pastorze. Pozwól innym ludziom popełniać jakieś błędy w twoim kościele. Nie próbuj popełniać wszystkich błędów sam. Pozwól innym popełniać błędy, ponieważ w ten sposób rośniemy i rozwijamy się. Jeśli przyjdzie do ciebie ktoś z pomysłem i powie: mam niezły pomysł odnośnie nowej służby w naszym kościele, to wtedy powiedz: dlaczego nie? Spróbujmy. Może to nie będzie działało, ale niech to sami zauważą. Zamiast powiedzieć komuś: o, to nie będzie działało, pozwolę mu, aby sam do tego doszedł, ponieważ to jest sposób na wzrost i w taki sposób się uczymy. Jeżeli chcesz, aby każdy członek kościoła był włączony do służby w twoim kościele, to musisz się nauczyć ufać ludziom. Ludzie będą na tyle odpowiedzialni, na ile im na to pozwolisz. Jeśli traktujesz ludzi jak niemowlęta, to nigdy nie urosną. Ale jeśli powierzysz ludziom wielkie zadania i wielką odpowiedzialność, pozwolisz im podejmować ważne decyzje i robić błędy w służbie, to wtedy zauważysz, że nie tylko oni rosną, ale również, że kościół rośnie. Zauważysz także, że ludzie będą twórczy, jeśli im pozwolisz, aby byli twórczymi. Bardzo często boimy się, że rzeczy wymkną się spod naszej kontroli i dlatego nie pozwalamy ludziom, aby zaczęli nowe służby w kościele. Bardzo często to właśnie nowa służba pociąga wielu nowych ludzi do Chrystusa. Dlatego wzywam cię, pastorze, żebyś pozwolił innym udzielać się w zborze, a delegowanie obowiązków uczyń swoim pierwszoplanowym celem. Pozwól innym działać. Powiedziałem już, że po powstaniu społeczności Saddleback robiłem dosłownie wszystko sam, ale stało się to moim celem, żeby każdego roku delegować coraz więcej obowiązków. Teraz robię o wiele mniej i pozwalam ludziom robić coraz więcej, a ja spędzam swój czas robiąc to, co Bóg chce, abym robił, to znaczy studiuję Boże Słowo i przygotowuję przesłanie, aby ludzie byli duchowo nakarmieni. Jeśli chcesz pomóc ludziom rosnąć w służbie, to musisz ciągle roztaczać wizję przed nimi, bo ludzie zapominają. Bardzo szybko zapominamy Bożą wolę względem swojego życia. Dlatego musimy werbować ludzi dla celu, który jest większy niż my. Werbować ich do Bożego Królestwa. W Księdze Nehemiasza, w rozdziale 4, jest pewna historia. Znacie tą historię. Gdy Bóg powiedział Nehemiaszowi, aby odbudował mury wokół Jerozolimy. To było bardzo trudne zadanie. Nehemiasz zorganizował ludzi, włączył wszystkich do zadania odbudowania murów. Biblia mówi, że prawie w połowie tego zadania ludzi ogarnęło zniechęcenie. Budowanie murów miało zająć 52 dni. To znaczy, że w połowie, w 25 lub 26 dniu budowy, ludzie byli zniechęceni. To jest bardzo powszechna rzecz wśród ludzi. W połowie przedsięwzięcia przychodzi zniechęcenie. Czy malowałeś kiedykolwiek ścianę i w połowie pracy się zmęczyłeś? A może kiedyś wspinałeś się w górach i w połowie drogi pojawiło się zmęczenie? Albo miałeś odbyć długą podróż i w połowie chciałeś zrezygnować? Właśnie to stało się z ludźmi Nehemiasza. Mur był w połowie odbudowany, a oni zostali zniechęceni. Co wtedy Nehemiasz zrobił? On nie zrezygnował. On nie posłał ludzi z powrotem do domu, on nie powiedział im, to nie działa, to jest do niczego, rezygnujemy. Zamiast tego on dał im nową wizję i wezwał ich, żeby zobaczyli, co się stanie, gdy mur już będzie gotowy. On ich znowu zainspirował i dodał motywacji poprzez ponowne odświeżenie wizji. Właśnie to musisz robić w swoim kościele, jeżeli chcesz, żeby ludzie trwali w służbie. Nazywam to zasadą Nehemiasza. Zasada polega na tym, że musisz dzielić się wizją co 26 dni. To znaczy w połowie czasu, który potrzebował Nehemiasz do ukończenia muru. To znaczy, że co miesiąc musisz powiedzieć swoim ludziom, właśnie dlatego służymy Jezusowi. Właśnie dlatego kochamy naszego Pana, dlatego poświęcamy swój czas, nasze pieniądze i nasze wysiłki. To, co robimy, będzie się liczyć w wieczności. Mówię moim ludziom, że nie będę przepraszał, jeśli powiem, że najważniejszą rzeczą, którą mogą zrobić ze swoim życiem, to stać się częścią Kościoła i włączyć się do służby. To, co czynisz dla Pana, przetrwa nad pozostałymi rzeczami. To przeżyje nasze rodziny, naszych przyjaciół, naszych bliskich, naszą karierę i wszystkie pozostałe rzeczy. To, o czym mówimy, przyniesie zmiany na całą wieczność. Wyobraź sobie, że przychodzisz do nieba, a ktoś podchodzi i powie, wiesz co, chcę ci podziękować, że jestem w niebie z twojego powodu. Ty jesteś tego przyczyną. Nie będzie tam mocniejszego wrażenia niż to, że uczyniłeś zmianę w życiu kogoś na całą wieczność. Jeśli mówisz do ludzi, wzywa ich, aby widzieli, że to, co robią w służbie dla Pana, jest ważniejsze niż ich praca. Jest ważniejsze niż cokolwiek innego, ponieważ to będzie trwać na zawsze. Opowiem wam pewną historię, która to właśnie ilustruje. Kilka lat temu usłyszałem o człowieku w naszym kościele, który był bardzo chory. Miał operację serca. Powiedziałem, pójdę go odwiedzić w szpitalu. Poszedłem do szpitala, aby się widzieć z tym człowiekiem. Zwykle nie odwiedzam ludzi w szpitalu, bo nasz kościół jest zbyt duży i czasem w ciągu jednego tygodnia mamy kilkaset osób w szpitalu. Mam innych pastorów, diakonów i liderów grup domowych, którzy prowadzą służbę odwiedzania. Ja sam nie jestem w stanie odwiedzić każdego w naszym dużym kościele. Ale ten człowiek był jednym z pierwszych członków kościoła. Powiedziałem, odwiedzę Walta. Gdy odwiedziłem Walta w sali szpitalnej, zauważyłem, że był po operacji i został podłączony do różnego rodzaju aparatury medycznej. Usiadł na swoim szpitalnym łóżku i powiedział, co tu robisz, pastorze Rick? Odpowiedziałem, przyszedłem cię odwiedzić. Po chwili rozmowy zauważyłem, że nie musiałem go odwiedzić. Ponieważ 5 osób z naszego kościoła, którzy nie byli pastorami, 5 osób z naszego zboru, którzy pełnili inną służbę, już go odwiedzili w ciągu ostatnich 24 godzin. Gdy wychodziłem z jego pokoju, strumienie łez spływały z moich oczu po moich policzkach. Ponieważ pomyślałem, to jest właśnie to, po to właśnie Bóg stworzył Kościół. Bożym zamiarem nigdy nie było to, aby jeden człowiek, pastor, odwiedzał każdego z Kościoła i troszczy się o wszystkich. W Biblii jest napisane ponad 50 razy, że mamy miłować jedni drugich, troszczyć się jedni o drugich, zachęcać jedni drugich, pomagać jedni drugim, dzielić się jedni z drugimi i modlić się jedni za drugich. To ciało Chrystusa troszczy się o siebie. Jeśli będziesz to robił w kościele, będziesz nauczał ludzi, jak mają znaleźć swoją służbę, to zauważysz, że twoje zadanie będzie łatwiejsze i że kościół jest zdrowszy i będzie rósł, ponieważ Bóg działa w życiu ludzi. Na zakończenie chciałbym się pomodlić szczególną modlitwą, aby Bóg pomógł ci przygotować wielu ludzi do służby w kościele, którzy pomogą ci nieść ciężar Bożej pracy. Ojcze Niebieski, chcę Ci podziękować, że stworzyłeś Kościół, w którym nie służy tylko jeden człowiek. Ale każdy chrześcijanin rosnący w wierze może znaleźć służbę dla siebie opartą na swoim duchowym ukształtowaniu. Modlę się, aby ci, którzy oglądają tą konferencję, zaczęli odkrywać duchowe dary, pragnienia, zdolności, osobowości i przeżycia, które dałeś każdemu indywidualnie, a które będą użyte w służbie dla ciebie. Modlimy się, aby rezultatem tego było większe przebudzenie w ich narodzie. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen.